A za pośrednictwem Skype'a jest z nami wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rubryka Prawo i Życie na początek, jeśli pan pozwoli. Do soboty limit 5 osób w kościołach, od niedzieli limit 50 osób. Taki jest stan prawny na dziś. Czy tak zostanie?
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie. Jutro pan premier wspólnie z panem profesorem Łukaszem Szumowskim, ministrem zdrowia, zaprezentuje proponowane zmiany, proponowane modyfikacje do tego rozporządzenia Rady Ministrów i wydaje się bardzo prawdopodobne, że akurat w tym zakresie te normy zostaną utrzymane jeszcze przez jakiś czas.
Natomiast czyli w niedzielę wielkanocną, w poniedziałek wielkanocny nadal 5 osób w kościołach. Wszystko na to wskazuje.
Wszystko na to wskazuje, ale nie chciałbym tutaj kraść show panu premierowi, panu ministrowi.
Przecież nie o show tu chodzi, panie ministrze, tylko o ludzkie sprawy, oczywiście, ludzkie decyzje.
Oczywiście ma pan rację, to niefortunne sformułowanie, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Mamy na jutro zaplanowaną konferencję pana premiera, pana ministra Szumowskiego.
A pana zdaniem, panie ministrze, pana zdaniem, bo o pana zdanie chcę zapytać. Czy należy na święta wydać zakaz przemieszczania się między miastami, żeby uniknąć wyjazdów Polaków na święta do rodziny?
Myślę, że Polacy dowiedli, że wszystkie te ograniczenia, o których mówimy, są stosowane nawet jeszcze w większym stopniu niż to absolutnie wynika z przepisów, ponieważ Polacy postępują racjonalnie i w mojej ocenie wydawanie tak drastycznego zakazu w tym momencie nie jest niezbędne. Natomiast my też wsłuchujemy się w głosy ekspertów, w głosy głównego inspektora sanitarnego.
I on mówi, że trzeba zamknąć przemieszczanie się między miastami na święta, żeby nie zniweczyć wszystkiego?
Ja takiego głosu nie słyszałem ze strony pana ministra Pinkasa, natomiast ja jestem przekonany, że to, co jutro usłyszymy, będzie właśnie wypadkowo, będzie efektem tych wszystkich rozmów, które zarówno pan minister Szumowski, jak i premier i cała reszta Rady Ministrów, bo przypomnę teraz, to już jest rozporządzenie całej Rady Ministrów, prowadzą i usłyszymy dobry, racjonalny plan nie tylko na te najbliższe dni, ale także na kolejne tygodnie.
To o racjonalności rozmawiajmy, panie ministrze. Pana kolega z resortu, wiceminister Kraska, mówi, że jesteśmy przed szczytem zachorowań i że najbliższe 2-3 tygodnie będą bardzo trudne. W takim razie, czy za 2 tygodnie w szkołach można przeprowadzić egzamin ósmoklasisty?
Także i to będzie według mojej wiedzy przedmiotem jutrzejszych komunikatów ze strony pana premiera i pana ministra Szumowskiego.
Tak, pan premier ogłosi decyzję, ale jaka jest rekomendacja Ministerstwa Zdrowia?
Ta rekomendacja jest przekazywana bezpośrednio panu premierowi, no i nie po to pan premier jutro zaplanował, że podzieli się nią ze wszystkimi, żebyśmy dzisiaj to uprzedzali.
Racjonalnie, bo pan mówił o racjonalności, jeśli szczyt zachorowań jest za 2-3 tygodnie, o czym mówi pana kolega z rządu, to nie da się przeprowadzić bezpiecznie egzaminu ósmoklasisty. Dlaczego trzymać w niepewności tych uczniów?
Panie redaktorze, tak jak już mówiłem, no wszystkie kwestie związane z tym, jak będzie wyglądało funkcjonowanie instytucji publicznych przez najbliższe tygodnie, będą przedstawione jutro podczas informacji pana premiera. No i wszelkie inne pytania o wszelkie inne dziedziny życia, które pan mi w tej chwili zada, no to ja będę musiał odesłać do tej jutrzejszej informacji pana premiera. No,
wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński jest państwa gościem, to informacja dla słuchaczy. Słuchaczy, którzy czekają na informacje od rządu, między innymi teraz. Panie ministrze, czy jeśli rząd nakaże nam noszenie maseczek, kiedy będziemy wychodzili na ulicę, to dostarczy wszystkim Polakom takie maseczki?
Na ten moment my dostarczamy maseczki przede wszystkim do placówek ochrony zdrowia, ale nie tylko, bo także do domów pomocy społecznej, także do służb mundurowych. Ja jestem przekonany, że jeżeli będą wprowadzone nowe regulacje, to także zostanie jasno wskazane, w jaki sposób się w taką maseczkę zaopatrzyć.
Ale pytam konkretnie, czy rząd dostarczy Polakom, wszystkim Polakom takie maseczki, czy jednak będziemy musieli zadbać o nie sami?
Trudno powiedzieć, jaka będzie dokładnie forma dystrybucji, jeżeli takie rekomendacje zostałyby wydane. Natomiast mogę zapewnić, że na pewno nie będzie w ten sposób, że Polacy pozostaną bez dostępu do maseczek, bez dostępu do takich środków ochrony indywidualnej, jakie będą, czy mogłyby być potencjalnie wymagane. Natomiast konkretne decyzje wraz ze wskazaniem, w jaki sposób się w takie środki zaopatrzyć, będą przekazywane.
Panie ministrze, tu mam kłopot, bo wcześniej słyszeliśmy i polityków z pana resortu między innymi i urzędników odpowiedzialnych za nasze zdrowie, między innymi od ministra zdrowia, że te maseczki są guzik warte w przypadku walki z koronawirusem, że są niepotrzebne. Minister Szumowski w naszym studiu pod koniec lutego mówił tak: nie wiem, po co ludzie je noszą. za chwilę mogą być obowiązkowe. No mało to wszystko wiarygodne.
Panie redaktorze, ale warto wskazać na to, że każdorazowo w swoich rekomendacjach pan minister Szumowski opiera się na tym, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia, czyli organizacja, która ma dostęp do informacji z całego świata, wie, co jest skuteczne, jakie metody się sprawdziły i w momencie, w którym pan minister Szumowski o tym mówił, sytuacja była taka, że te rekomendacje były jednoznaczne.
Mówił i kpił, panie ministrze, mówił, ale doustnie czy na ręce ludzie te maseczki noszą. One nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem. No, własnym autorytetem podpisał się pod taką opinią.
Nie słyszałem tej wypowiedzi pana ministra, no bardzo trudno.
Polecam, 26 lutego, poranna rozmowa, Robert Mazurek, Łukasz Szumowski.
Ja to nie kwestionuję absolutnie tego, natomiast no mówię, wydaje się, że często takie wypowiedzi padają w szerszym kontekście, warto się zapoznać z całą, nim się taką ocenę wyda. Natomiast
to myślę, proszę się zapoznać, bo tak samo było z rękawicami w sklepach, panie ministrze, jeszcze niedawno na zaleceniach Ministerstwa Zdrowia, waszego resortu, był komunikat, nie używaj rękawiczek jednorazowych, jeśli źle je zdejmiesz, możesz się zakazić tym, co na nich jest. To było o zakupach w sklepach. Teraz są obowiązkowe.
I tutaj właśnie to jest bardzo dobry przykład, ponieważ te zalecenia dotyczące ściągania rękawic dotyczą przede wszystkim takich rękawic gumowych, które przylegają bardzo ściśle do naszej skóry. I tutaj widać bardzo jasno, że wtedy, kiedy je ściągamy w sposób nieostrożny, taki nieprofesjonalny, rzeczywiście może dojść do rozpylenia się aerozolu i to nie jest dobre.
I dzisiaj wszyscy Polacy wiedzą, jak ściągać rękawice, panie ministrze.
Panie doktorze, ale jeżeli pójdziemy do sklepu spożywczego, czyli innego sklepu, w którym takie rękawice zostały jako obowiązek wprowadzone, to w większości tych placówek to są rękawice foliowe, które nie przylegają ściśle i przy ściąganiu nie ma takiego rozpylenia aerozolu, jak przy rękawicach gumowych. Także tutaj ten kontekst, te konkretne wypowiedzi są niezwykle ważne i tak dlatego właśnie trudno mi się odnieść do tego fragmentu, który pan przytaczał, ponieważ to zawsze trzeba rozpatrywać w szerszym
to
kontekście.
To o leki zapytam, bo tym się pan między innymi zajmuje w resorcie. Czy w Polsce zabraknie?
Nie, to nie jest prawda. Okay. Panie doktorze, to nie jest prawda. Lekami w Ministerstwie Zdrowia zajmuje się pan minister Maciej Miłkowski, natomiast ja oczywiście bardzo chętnie postaram.
Pytanie, czy w Polsce zabraknie leków przeciwbólowych, ibuprofenu, paracetamolu, antybiotyków?
Według informacji, które uzyskałem właśnie od kolegi pana ministra Miłkowskiego, zapasy są zabezpieczone. Pan minister Miłkowski i całe Ministerstwo Zdrowia są w kontakcie z producentami leków.
Na jaki czas zabezpieczone, panie ministrze?
Nie słyszę, przepraszam.
Na jaki czas są zapasy zabezpieczone?
Zapasy są zabezpieczone na najbliższe miesiące. Taką mamy informację od producentów. Natomiast też my bardzo dokładnie monitorujemy, jakie jest zużycie leków. Widzieliśmy też, że w momencie, w którym do Polski dotarł koronawirus, ta sprzedaż bardzo istotnie wzrosła, ale później się ustabilizowała. Myśmy w zeszłym roku wprowadzili systemy informatyczne, które kontrolują bardzo dokładnie co do każdego opakowania zarówno stany, jak i poziom sprzedaży konkretnych leków. I dzięki temu jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem na tego rodzaju zjawiska reagować. I ja jestem przekonany, że ministerstwo, jak to zawsze miało miejsce, zabezpieczy dostęp do leków dla wszystkich.
Za chwilę też o tym jeszcze porozmawiamy, ale nie tylko. Na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszam słuchaczy i dziękuję. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński nieustająco z nami. Pytam o te leki, panie ministrze, bo dziennik Gazeta Prawna donosi o kłopotach, które się tu pojawiają. No bo kłopot jest taki, że Indie i Chiny, ci producenci, którzy zajmują się produkcją substancji czynnych, są w kłopotach. I jeden z producentów, których przywołuje dziennik Gazeta Prawna, mówi tak. Realizacja dostaw jest niepewna. Nie można wykluczyć, że pod koniec maja nie będziemy w stanie dostarczać wymienionych produktów leczniczych.
Tak, no i to jest właśnie to, o czym mówimy, czyli ten ciągły monitoring. Tak jak pan słusznie wskazał, o tym mówi przedstawiciel jednego z producentów, natomiast bardzo wiele leków jest produkowanych przez więcej niż jednego dostawcę. Niektórzy dysponują większymi zapasami i właśnie dlatego to jest rola ministerstwa, aby spoglądać na to kompleksowo, spoglądać na cały rynek leków, na wszystkich dostawców, na wszystkie możliwości, tak aby trudna sytuacja jednego z producentów, o którym tu, jak rozumiem, pan redaktor, redaktor mówi, czyli firmie, która ma wątpliwości, czy udaje się stuprocentowo zaopatrzyć w tę substancję czynną, tak zwane API, że ta sytuacja nie wpłynie w negatywny, w istotny sposób na dostępność do leków dla polskich pacjentów.
Czy pan jako wiceminister nadzoruje Polfę i Cefarm, producentów leków?
Panie redaktorze, Cefarm nie produkuje leków, Cefarm jest hurtownią farmaceutyczną, natomiast jeżeli
czy
chodzi
pan o nadzoruje te firmy?
Nie, panie redaktorze, one są pod nadzorem ministra aktywów państwowych. Po to powstało Ministerstwo Aktywów Państwowych, aby te spółki były skoncentrowane w jednych rękach.
Dopytuję, rzeczywiście... proszę, żeby pozwolić mi wyjaśnić, tak żeby słuchacze też mieli jasność, dlaczego to pytam, bo takie są informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia. Zostałem być może wprowadzony w błąd i dlatego tak, pana o to pytam.
Przepraszam za to, że...
To nie ja tworzyłem stronę Ministerstwa Zdrowia, ale zamykając wątek, czy Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić ograniczenia w ilościowe sprzedaży tych leków przeciwbólowych czy antybiotyków?
To jeszcze gwoli wyjaśnenia. Rzeczywiście do niedawna, do powstania Ministerstwa Aktywów Państwowych nadzorowałem Polfę Tarchomin i także Centralę Farmaceutyczną Cefarm, także rzeczywiście nie zwłoszło.
Czyli jednak jakieś były jakieś powody tego pytania jednak były.
No ale to co innego to jest nadzór taki korporacyjny i właścicielski, a co innego nadzór nad rynkiem leków, ale dlatego też...
Okej, zostawmy, nadzieję, bo to już jakby tracimy czas na mniej ważne rzeczy.
Wracając do tego kolejnego pytania, rozumiem, że no, tutaj mówimy o dostępie do leków, mówimy o tym, jak go zapewnić i właśnie dlatego mamy więcej niż jednego dostawcę, mamy więcej niż jedną firmę i dlatego jeżeli zobaczymy sobie na listy refundacyjne na dostęp do konkretnych substancji, to widzimy, że bardzo często więcej niż jeden lek z daną substancją jest w Polsce nie tylko dostępny, ale także refundowany.
Ale pytałem o to, czy ministerstwo w sytuacji jakichś deficytów może wprowadzić ograniczenia ilościowe w sprzedaży takich leków.
Tak, to jest jeden z przepisów, który został przygotowany w ramach tej pierwszej specustawy związanej z walką z koronawirusem. Ten przepis już obowiązuje i co więcej korzystamy z niego, co prawda w bardzo niewielkim wycinku, ale jest taki lek, który jest wykorzystywany czy może być wykorzystywany według badań właśnie dla pacjentów z koronawirusem, ale on jest też wykorzystywany dla pacjentów z innymi schorzeniami. Ze względu na to jest wprowadzone właśnie takie obwieszczenie reglamentacyjne, które mówi o tym, w jakich wypadkach on może być podawany pacjentom i mówi, jaki jest maksymalny limit, który można, znaczy limit opakowań, które można jednorazowo wydać. To dotyczy bardzo niewielkiej grupy pacjentów i niewielkiej liczby opakowań, ale nasze systemy informatyczne są przygotowane do tego, aby obsłużyć znacznie większy ruch w tym zakresie, czyli możemy, jeżeli byłaby taka konieczność, wprowadzić mechanizmy właśnie reglamentacji leków.
Panie ministrze, to do pana działki finanse i rachunkowość. Teraz przejdźmy proszę. Czy personel medyczny zostanie objęty na koszt państwa na czas epidemii ubezpieczeniem NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków? Mam na myśli cały personel medyczny, nie tylko w szpitalach jednoimiennych, czyli tych zakaźnych przeznaczonych do obsługi pacjentów z koronawirusem.
Tak jak pan słusznie zauważył, już teraz 17 tysięcy pracowników właśnie tych szpitali jednoimiennych zostało objętych na koszt państwa taką polisą NNW. Obecnie pracujemy nad tym, aby to rozszerzyć o osoby, które stykają się na co dzień z pacjentami z koronawirusem. Zaczęliśmy od tych szpitali ze względu na to, że właśnie tam takie ryzyko miało przede wszystkim prawo się zmaterializować. Teraz rozszerzamy działalność, jeżeli chodzi o podmioty lecznicze. Tak naprawdę można powiedzieć, że niedługo już pewnie w każdym szpitalu będzie taki oddział, w którym...
No, ale panie ministrze, tutaj odzywają się medycy, samorządy lekarskie, które mówią, okej, to jest jasne, że w tych jednoimiennych szpitalach takie ubezpieczenie jest potrzebne, ale ono jest potrzebne wszędzie, bo wszyscy medycy są dzisiaj narażeni na kontakt z koronawirusem. Piszą o fizjoterapeutach, dentystach, pielęgniarkach położnych, diagnostach laboratoryjnych, ratownikach medycznych i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie.
Dlatego, tak jak powiedziałem, będziemy rozszerzali zakres tego ubezpieczenia o personel medyczny, który jest narażony na kontakt z pacjentami z koronawirusem. Dokładne warunki tej umowy są jeszcze w trakcie negocjacji, natomiast chcemy, aby ta umowa obowiązywała także dla tych osób, które mogły już mieć kontakt z takimi pacjentami i mogły jeszcze u nich takie objawy nie wystąpić. Przypomnę, że ta umowa, którą
zawarliśmy... Panie ministrze, proszę pozwolić, samorządy medyczne mówią tak... ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. One nie mówią o tym, że to są pacjenci, którzy mieli już kontakt z takim pacjentem, czy mogli mieć kontakt. Mówią o tym, że wszędzie to ryzyko istnieje.
Ale szanowny panie redaktorze, ja powiedziałem coś troszeczkę innego. Mianowicie chciałem wskazać, że to ubezpieczenie, tak samo jak ta umowa, którą już Ministerstwo Zdrowia zawarło, będzie obowiązywała także wstecz. I tutaj mówiłem o tym, że ktoś mógł mieć ten kontakt wcześniej. Natomiast tak jak pan redaktor mówił i tak jak oczekują tego samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, będziemy chcieli, żeby medycy, którzy mają kontakt z pacjentami z koronawirusem, byli objęci finansowaną przez Ministerstwo Zdrowia polisą ubezpieczeniową.
Co to znaczy mają kontakt z koronawirusem, panie ministrze?
Mają kontakt z pacjentami z koronawirusem. Czyli przykładowo mówimy, dzisiaj mamy na przykład część placówek, które przyjmują wyłącznie w postaci teleporady. I tacy lekarze nie mają kontaktu z pacjentem z koronawirusem, nie mają tego kontaktu osobiście, w związku z powyższym nie ma takiej konieczności, aby obejmować ich także taką polisą, ponieważ u nich takie ryzyko w ramach wykonywania działalności zawodowej, w ramach wykonywania działalności medycznej jest, jakby nie istnieje, ponieważ udzielają tych porad zdalnie. Między innymi po to stworzyliśmy teraz taką platformę, która będzie służyła do tego, aby każdy lekarz mógł udzielać finansowanych przez NFZ porad właśnie na odległość.
Okej, tylko jeśli lekarz pracuje na oddziale onkologii dziecięcej czy gastroskopii, czyli nie zajmuje się bezpośrednio pacjentami z koronawirusem, będzie objęty tym ubezpieczeniem, czy nie?
Dokładnie, tak jak już powiedziałem, dokładne warunki tej umowy są obecnie negocjowane, także jest jeszcze...
Nie, ale jaka jest wola ministerstwa, panie ministrze? To jest proste pytanie.
Ale ja, panie lektorze, ja już odpowiedziałem na nie trzykrotnie, ale odpowiem po raz
Obawiam się, że nie do końca.
No, ja jestem jednak przekonany, że takiej odpowiedzi udzieliłem i ona brzmi tak, że dla tych medyków, dla wszystkich zawodów medycznych, którzy będą narażeni na kontakt z pacjentami z koronawirusem w ramach wykonywanej pracy, będą finansowane przez Ministerstwo Zdrowia polisy ubezpieczeniowe. Warunki tej polisy są obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a jednym z ubezpieczycieli.
Czy COVID-19 będzie uznany za chorobę zawodową dla lekarzy i pielęgniarek?
Na ten moment prace w tym kierunku nie są prowadzone.
Apeluję o uznanie tej właśnie choroby za chorobę zawodową Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Tak, znam to wystąpienie prezydium, natomiast tak jak już rozmawialiśmy o tym poprzednim temacie, czyli o ubezpieczeniu, wydaje się, że to jest racjonalne, żeby objąć te osoby, które mogą mieć kontakt z pacjentami z koronawirusem, właśnie ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli chodzi o te regulacje związane z chorobami zawodowymi, no to trudno tutaj mówić o tym, że COVID-19 powinien być na ten wykaz wciągnięty, ponieważ idąc tym torem, należałoby na to wciągnąć wszystkie choroby zakaźne, którymi personel medyczny, a przecież te choroby zakaźne na co dzień w systemie ochrony zdrowia też funkcjonują i należałoby wszystkie te choroby zakaźne wciągnąć na ten wykaz. My stosujemy inne instrumenty, czyli właśnie tak jak mówię, ochronę ubezpieczeniową i wydaje się, że na ten moment są to instrumenty wystarczające.
Panie ministrze, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych bije na alarm. Domy opieki społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjne potrzebują pilnej pomocy. Wczoraj usłyszałem od wiceszefowej tego forum, że wciąż brakuje tam sprzętu ochronnego. Pan mówił, że ten sprzęt jest tam dostarczany. No to ktoś tutaj mówi mi nieprawdę.
Myślę, że tu ta prawda jest bardziej skomplikowana. Mianowicie w tym tygodniu 1,5 miliona maseczek, 1,5 miliona rękawiczek, dziesiątki tysięcy litrów płynu dezynfekcji zostały przekazane wojewodom, którzy będą prowadzili dystrybucję tych środków ochrony indywidualnej właśnie specjalnie. To są środki dedykowane domom pomocy społecznej.
Będą tak prowadzili dystrybucję, panie ministrze. To znaczy, że te środki nie musiały tam wcale jeszcze dotrzeć.
Dokładnie, o to chciałem powiedzieć, czyli wysoce prawdopodobne jest to, że wtedy, kiedy pan rozmawiał z osobą, którą pan wcześniej wspomniał, takie środki jeszcze tam nie dotarły.
Panie ministrze, to było dobę temu, 24 godziny temu. Do wczoraj tych środków tam nie było.
Właśnie na początku tego tygodnia zostało zlecone wydanie z Agencji Rezerw Materiałowych, z rezerw państwowych, przekazanie środków ochrony indywidualnej do wszystkich domów pomocy społecznej na terenie całego kraju. One będą dystrybuowane i są dystrybuowane za pośrednictwem urzędów wojewódzkich. Dzięki temu takie środki w wysokości czy w liczbie ustalonej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ten obszar nadzoruje, trafią do wszystkich potrzebujących.
Czyli upewnię się, ta decyzja, żeby rozesłać te środki do domów pomocy społecznej, zapadła na początku tego tygodnia. Nie za późno, panie ministrze?
Panie redaktorze, my realizujemy zapotrzebowania zgodnie z przekazanymi nam zapotrzebowaniami. Takie środki trafiały także do domów pomocy społecznej wcześniej, dlatego że już wcześniej były udostępniane środki dla wojewodów. Wojewodowie przekazywali je tam, gdzie uznawali to za najpotrzebniejsze. Natomiast w momencie, w którym dotarły do nas sygnały o tym, że niezbędne jest wyposażenie w dodatkowe środki ochrony indywidualnej wszystkich domów pomocy społecznej na terenie całej Polski, takie środki zostały przekazane i takie dostawy zostały zrealizowane w tym tygodniu i będą realizowane każdego tygodnia aż do momentu, w którym ta sytuacja będzie opanowana, czyli będą trafiały maseczki, rękawiczki, przyłbice. Oprócz tego będą trafiały płyny do dezynfekcji i wszystkie inne materiały, które będą niezbędne po to, aby te placówki mogły funkcjonować w sposób bezpieczny dla ich pensjonariuszy.
Panie ministrze, jeszcze kilka tygodni temu politycy z rządu, także z resortu zdrowia, pojawiali się w naszym studiu i przekonywali, że koronawirus nie jest wcale groźny, że groźniejsza jest grypa. Wprowadzano nas w błąd przez kolejne tygodnie.
Nie, to nie można w żaden sposób, nie można tego w ten sposób ująć, dlatego że my dysponowaliśmy wtedy taką wiedzą, jaka była powszechnie dostępna, a także taką, jaką uzyskaliśmy kanałami dyplomatycznymi od innych państw. I panie redaktorze, no przecież widzimy te krzywe pokazujące liczbę osób zakażonych koronawirusem we wszystkich krajach europejskich i widzimy, że te krzywe w ciągu ostatniego tygodnia, dwóch, może trzech, no, wystrzeliły w wielu państwach w sposób zupełnie nieprognozowany, nieprzewidywany. Jeżeli porównamy to z tymi liczbami, które docierały do nas z Chin, no to okazuje się, że Chiny, w których to się wedle wszelkiego prawdopodobieństwa wszystko zaczęło, już nie są krajem z największą liczbą osób zarażonych. Czyli można powiedzieć, że my, kierując się najlepszą na tamten moment wiedzą, przedstawialiśmy rzetelne informacje opinii publicznej i robimy to do tej pory. I
tutaj... Panie ministrze, tylko że w tym studiu chociażby główny inspektor sanitarny, człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo nas wszystkich, jeśli chodzi o nasze sanitarne bezpieczeństwo, Jarosław Pinkas, pod koniec stycznia przekonywał mnie, że wierzy w pozytywny scenariusz, że koronawirus do nas nie dotrze, bo, cytuję, Chiny są daleko. Problem polega na tym, że ten sam człowiek, pan minister Pinkas, teraz został poproszony przez ministra zdrowia o przygotowanie analizy na temat bezpieczeństwa przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Możemy mieć pełne zaufanie do pana ministra Pinkasa, który mówił, że Chiny są daleko, tego wirusa tutaj najprawdopodobniej nie będzie?
Panie redaktorze, no oczywiście bardzo łatwo jest być ekspertem po czasie. Pan minister Pinkas opierał się na informacjach, którymi dysponował na tamten moment i podawał je w sposób tak rzetelny, jak tylko mógł. I to jest jego zadanie i to jest każdorazowo zadanie każdego urzędnika państwowego, aby przekazywać rzetelne informacje. Proszę zauważyć, że...
Panie ministrze, najrzetelniej, jak tylko mógł. Wirus jest w Chinach, a my mamy całkiem daleko do Chin. Proszę wybaczyć, ale pewna wstrzemięźliwość w przypadku człowieka, który zajmuje się naszym bezpieczeństwem, być może byłaby cenną cnotą. To było dość lekceważące podejście, mam wrażenie.
Panie redaktorze, gdyby nie fakt, że bardzo dobrze znam i współpracuję na co dzień z panem ministrem Pinkasem i wiem, że już tak naprawdę od połowy stycznia cały główny inspektorat sanitarny i sanepidy w całej Polsce były postawione na równe nogi. Ludzie siedzieli całą dobę w pracy i patrzyli na to, jak się rozwija sytuacja, mimo to, że wtedy koronawirus, tak jak pan minister Pinkas wtedy mówił, jeszcze był daleko od Polski, no to nie pozwala się zgodzić. zgodzić z tą tezą, o której pan mówi, że pan minister Pinkas jakkolwiek tę sytuację lekceważył.
Panie ministrze, to proszę pozwolić. Doradca pana ministra Pinkasa, doradca głównego inspektora sanitarnego, profesor Gut w RMF FM 11 marca, kiedy mamy koronawirus w Europie szalejący, mówił, że koronawirus od zwykłego przeziębienia lub grypy różni się nazwą i że ktoś mógłby umrzeć ze strachu, jeśli spotkał na ulicy w Polsce Włocha, umrzeć ze strachu, a nie na pewno z powodu koronawirusa. Proszę wybaczyć, ale tych sygnałów dotyczących takiego dość lekkiego podejścia do tematu jest troszkę więcej niż ta jedna wypowiedź, którą przytoczyłem.
Szanowny panie redaktorze, ale porównanie tej wypowiedzi pana profesora Guta z wypowiedzią pana profesora Pinkasa, no jednak wskazuje, że to są wypowiedzi o zupełnie innym charakterze, wypowiedziane w zupełnie innym momencie i tak też trzeba indywidualnie rozpatrywać. Nie ma mowy o jakimkolwiek lekceważeniu zagrożenia koronawirusem, zarówno w inspekcji sanitarnej, jak i w Ministerstwie Zdrowia. I to, że pan minister Pinkas na bieżąco wszystkie te doniesienia z całego świata, z organizacji międzynarodowych, z WHO, z CDC, analizował, to jest po prostu fakt i na podstawie tego, czym wtedy dysponował, takie informacje przekazywał. I panie redaktorze, jeżeli pierwsze informacje na temat koronawirusa, znaczy pierwsze zarażenia były prawdopodobnie pod koniec grudnia wykryte w Chinach, to można powiedzieć, że dzisiaj mamy trzykrotnie więcej informacji, chociażby patrząc wyłącznie na czas, niż mieliśmy pod koniec stycznia, czyli to pokazuje, że dzisiaj mamy dużo, dużo więcej możliwości wypowiedzenia się na temat tego, jak powinniśmy postępować w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Panie ministrze, wybory korespondencyjne 10 albo 17 maja będą pana zdaniem bezpieczne?
Panie redaktorze, to należy do właściwości ministra zdrowia, aby to o tym mówi też ta ustawa.
Dlatego pana pytam, wiceministra zdrowia.
Określić w rozporządzeniu warunki, w jakich te wybory mogą się odbyć tak, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkich, którzy w nich uczestniczą.
No to ja rozumiem, ale pytam pana o zdanie, bo pana szef, minister zdrowia, mówił dzisiaj w Wirtualnej Polsce o tym, że nie ma danych, że wybory korespondencyjne stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia.
No i to ja się z tym powiedziałem w 100% zgadzam. W mojej ocenie wszystkie nasze działania do tej pory miały zawsze na celu jedno i to było zabezpieczenie Polaków, wszystkich obywateli, tych, którzy już teraz są zarażeni koronawirusem i którzy walczą o dojście do zdrowia tak szybko, jak to jest tylko możliwe.
Profesor Jacek Jasem, onkolog w Dzienniku Gazecie Prawnej, mówił tak, wirusy utrzymują się na powierzchniach przedmiotów ponad dobę. Z tego też powodu na przykład przesyłki pocztowe, które przychodzą do mojego szpitala, przechodzą kwarantannę. To trochę stoi w sprzeczności z tym, o czym mówił dzisiaj pan minister Szumowski i o czym pan przed chwilą.
A dlaczego pan tak uważa?
Jeśli rozmawiamy o tym, w jaki sposób może być przenoszony koronawirus i poddajemy przesyłki pocztowe kwarantannie w szpitalu, no to możemy się zastanawiać, czy te przesyłki dotyczące głosowania będą dla nas bezpieczne.
Ale szanowny panie redaktorze, właśnie dlatego projekt, czy ta ustawa, która została uchwalona przez Sejm, zawiera delegację do rozporządzenia, w którym minister zdrowia określi warunki, w jakich te wybory powinny być przeprowadzone. I tam właśnie zostaną określone sposoby, jak należy to zrobić tak, aby takiego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa czy innej choroby zakaźnej w ramach wyborów korespondencyjnych nie było. No właśnie temu to służy.
Pytanie, czy da się tego ryzyka uniknąć? No bo ta ustawa już przewiduje, niezależnie od rozporządzeń, które wyda minister zdrowia, że jednego dnia, konkretnego dnia będziemy musieli wyjść z domu z tymi naszymi pakietami wyborczymi, żeby je zanieść do skrzynki wyborczej. Czyli w jednym dniu wyjdziemy wszyscy, żeby je tam zanieść.
No, przede wszystkim historia pokazuje, że bardzo często, że frekwencja w wyborach chyba nigdy nie zbliżyła się do 100%, wobec czego to stwierdzenie, że grozi nam to, że wszyscy wyjdziemy, wydaje się być w pewnym sensie przesadzone.
Okej, to ile milionów ludzi wyjdzie w takim razie, jeśli będzie chciało zagłosować tak jak zwykle?
Ja nie jestem politologiem, nie jestem...
No panie ministrze, ale jeśli używa pan tego argumentu, to warto wiedzieć. Jeśli mamy około 30 milionów uprawnionych, 18 mniej więcej milionów uprawnionych zwykle głosuje. głosuje. Może będzie więcej,
tak,
może mniej.
Tak, 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 dokładnie tak, no ale to dlatego powiedziałem, że jest to nieprecyzyjne i dlatego, natomiast oczywiście no, nie tu jest meritum tej kwestii. Warto wskazać, że każdego dnia na mocy już obowiązujących przepisów miliony Polaków udają się do pracy, załatwiają różne sprawy życia codziennego i to jest robione w sposób, który w naszej ocenie jest dla nich bezpieczny i tak te wybory powinny być zorganizowane, aby w każdym miejscu minimalizować liczbę kontaktów i tak jak to się dzieje na przykład w sklepach, gdzie są wprowadzone limity osób, które mogą się w jednym miejscu w danej chwili pojawić, tak jak to jest wprowadzone w innych punktach, takie, gdzie jest wprowadzona działalność gospodarcza, takie same czy podobne rozwiązanie można sobie wyobrażać w związku właśnie z organizacją wyborów. Natomiast niestety...
Ale być może będziemy musieli stanąć w kolejce do wrzucenia tego naszego tego pakietu wyborczego do urny wyborczej czy skrzynki wyborczej przed lokalem na przykład wyborczym, jeśli ona tam będzie postawiona.
Panie rektorze, no ale właśnie teraz trudno jest mówić o tym, jak to będzie dokładnie zorganizowane, szczególnie dlatego, że nad tą ustawą, czy co uchwalił Sejm, nie pochylił się jeszcze Senat. No i dopóki nie pochyli się nad tym Senat, te akty wykonawcze nie mogą zostać wydane. No więc wobec powyższego tak naprawdę im szybciej Senat zajmie się tą ustawą, im szybciej się na jej temat wypowie, tym szybciej będzie możliwość, no albo jeżeli ta ustawa wróci do Sejmu, albo zostanie w całości przyjęta przez Senat, no wydanie odpowiednich aktów wykonawczych, skonsultowania ich także z ekspertami z zewnątrz i doprowadzenia do tego, że to bezpieczeństwo będzie maksymalnie wysokie. Dlatego ja jestem przekonany, że to rozwiązanie, które zaproponujemy, będzie, tak jak wszystkie dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia, miało na celu właśnie zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w wyborach.
Pamięta pan, że pan premier Morawiecki mówił dopiero co, że szczyt zachorowań pewnie w maju, czerwcu. W maju, czerwcu. 17 maja, 10 maja wybory.
Panie rektorze, to jest, ja oczywiście znam tę wypowiedź pana premiera, natomiast właśnie dlatego, właśnie tak, proszę zobaczyć, że ta ustawa, która została przyjęta przez Sejm, to jest taka ustawa, która bardzo jasno mówi, że w organizację wyborów w co najmniej dwóch aktach wykonawczych jest zaangażowany minister zdrowia. Przecież do tej pory Ministerstwo Zdrowia, kiedy przeprowadzono w Polsce wybory, nie było w to w żaden sposób zaangażowane. Teraz mamy wyjątkową sytuację i ona jest wyjątkowa w wielu dziedzinach życia, także jeżeli chodzi o wybory. I dlatego Ministerstwo Zdrowia będzie wspierało ministra aktywów państwowych, wszystkie organy wyborcze, ministra spraw wewnętrznych i administracji w tym, aby te wybory były przeprowadzone tak bezpiecznie, jak to jest tylko możliwe, bo to jest najważniejsze z punktu widzenia obywateli.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.